Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
Polska gospodarka przyspiesza, czy przedsiębiorcy i zwykły Kowalski to czują, a przy tym spadł indeks optymizmu przedsiębiorców. Rząd planuje centralizację i publikację wszystkich interpretacji podatkowych w jednej bazie Krajowej Administracji Skarbowej. Na ile ułatwi to życie przedsiębiorcom i zwykłym obywatelom, a polscy emigranci zaczynają wracać do kraju. Opuszczamy Niemcy i Wielką Brytanię. Dlaczego wracamy i jakie tego skutki, między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Przemysław Kitowski, przedsiębiorca, wykładowca WSB Merito Gdański, Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
To zaczynamy od danych twardych, ekonomicznych. Produkt krajowy brutto naszego kraju w drugim kwartale tego roku wzrósł o 3,4% rok do roku w porównaniu do wzrostu o 3,2% roku w pierwszym kwartale. Wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. No ale z danych GUS wynika też, że inwestycje w tym samym drugim kwartale, co nam PKB wzrosło, to inwestycje spadły o 1% rok do roku. Konsumpcja prywatna wzrosła o 4,4%, a popyt krajowy też wzrósł o 4%. No i teraz mamy zagadkę, jest dobrze czy źle, bo PKB w górę, inwestycje w dół, a konsumpcja sporo w górę. To jak jest? Czy my ten ogólny wzrost PKB jako przedsiębiorcy, jako obywatele naszego kraju czujemy? Jak to wszystko uporządkować?
No ja myślę,
Krzysztof Szóstka.
Ja myślę tutaj, że no ten wzrost lekki, lecz zauważalny, no jest nam potrzebny. Dobrze, że on się dzieje. No tutaj konsumpcja wzrasta, nie wiem, czy to ma też związek z wzrostem wynagrodzeń na poziomach, które teraz obecnie widzimy. Żal troszkę, że inwestycje wyhamowały delikatnie, aczkolwiek zawsze lepsza informacja jest taka, że one rosną. Nie wiem, może to przy inwestycjach było to zachwianie spowodowane rozporządzeniami prezydenta USA.
No tutaj te rynki... mamy cła
tak,
nałożone.
Mamy cła, nie mamy ceł, mamy takie, potem znowu są inne i tak ciągła huśtawka nastrojów, która no, nadaje potem ten ton naszej gospodarce, więc tutaj myślę, że jesteśmy w trzecim kwartale. Przed nami czwarty, jeżeli chodzi o produkcję, o sprzedaż, no to myślę, że tutaj no będzie jeszcze ten czas do wzrostu. Z reguły te dwa ostatnie kwartały są też dobrymi, tutaj takim dobrym czasem na podniesienie tych wskaźników, więc ja jestem optymistycznie nastawiony do tego, ale też potrzeba jest tutaj współpracy całej Unii Europejskiej właśnie z krajami typu Stany Zjednoczone, czy Chiny, czy inne kierunki. No tu...
No Indie też się
tak,
wymienia.
No pomijamy, wiadomo, w chwili obecnej Ukrainę, Rosję, no bo ten konflikt przeszkadza bardzo mocno dalej w tej całej sytuacji. Także optymizm jest, szkoda, że wolno.
Mm-hmm. Przemysław tak. Kitowski.
Ekonomiści bardzo często, a szczególnie w takich sytuacjach, mówią, to zależy. Tak, to jest takie prawo ekonomii, że to wielu rzeczy zależy. I tutaj, szanowni państwo, trzeba troszeczkę wejść w to i zobaczyć, o co tak naprawdę tu chodzi. Bo pomimo takiej fajnej informacji, bo to jest dobra informacja, trzeba wejść w szczegóły i zobaczyć, z czego to się tak naprawdę wzięło. No bo tutaj, tak jak już przedmówca powiedział, rzeczywiście mamy odczuwalny wzrost płac, mamy bardzo niskie bezrobocie, mamy też taki okres w roku, gdzie ten przepływ pieniądza jest, bo podróżujemy, wydajemy i rzeczywiście to jest odczuwalne z punktu widzenia naszego produktu krajowego brutto. Natomiast ta informacja, że jest mniej inwestycji, że generalnie nie wytwarzamy tak dużo, jak było planowane, bo to, że nie wytwarzamy w tym okresie odpowiednio dużo, to wiadomo, bo jest nawet takie powiedzenie na giełdzie: sell in May and go away, remember, back in November. Tak? No czyli spieniarzamy się, te pieniądze troszeczkę podróżujemy, mamy wakacje i nie robi się takich dużych inwestycji. Aczkolwiek, kiedy spojrzymy na to, jaki był plan, a jakie jest wykonanie, to się okazuje, że pomimo tego, że te rzeczy były zawarte, jest mniejsze i inwestycje, i mniejsze sprzedaż produktu, czyli produkcja. I to już jest niepokojące. I tutaj rzeczywiście można odnieść się do tego, co się dzieje na świecie, tych całych zawirowań z cłami. Są cła, nie ma ceł, są cła, nie ma ceł. Może będą, może nie będzie.
Może będzie pokój z Ukrainą, może nie.
W ciągu dwóch dni, w ciągu 50, tak. Więc tutaj jest taka pewna niepewność. Mam nadzieję, że państwo to czujecie, że my jako przedsiębiorcy, my po prostu wiedząc, jaki mamy budżet, planując na rok, na kilka lat, my musimy mieć jakąś przewidywalność. I przy tak dużym dysonansie, który jest, tym mismarzu, my też zastanawiamy się, czy inwestować, jak inwestować, w którą stronę pójść, te nasze pieniądze, bo może za chwilę być gorzej, może za chwilę będzie znowu jakieś cło, może coś się wydarzy jeszcze gorszego i my musimy mieć pieniądze na to, żeby firma po prostu przeżyła. Stąd się bierze to, że po prostu tych inwestycji takich dużych nie ma. Ale tutaj też znowu, jak przedmówca powiedział, tutaj pan prezes, to bardzo ważna rzecz jest końcówka roku, bo znowu wracając do giełdy, ja wiem, że niektórzy mogą tego sobie nie uświadomić jeszcze, ale giełda bardzo często rządzi naszym życiem i tutaj pod koniec, kiedy mamy akcjonariuszy, kiedy mamy firmy, to te firmy pod koniec muszą się wykazywać pewnymi być może zyskami, które obiecały akcjonariuszom, udziałowcom i bardzo często wtedy przyspiesza się sprzedaż, przyspiesza się pewne rzeczy, które były planowane. To przy grach bardzo często ci, którzy grają, widać, że no niestety wiele firm wydaje na fajnie, bo są akurat święta, ale wydaje gry niekompletne po to, żeby zarobić pieniądze, a potem styczeń, luty właśnie wypuszczają upgrade'y. Więc jest duża szansa, że za chwilkę to przyspieszy. My liczymy na to, że trochę rynek się uspokoi, bo będzie większa stagnacja i przewidywalność na rynku globalnym. No aczkolwiek czekamy, bo w tym tygodniu i w tym miesiącu Stany Zjednoczone będą bardzo dużo mówiły. Mamy prawdopodobnie obniżkę stóp procentowych, gdzie Jerome Powell w końcu chyba się podda Trumpowi.
Przestraszył się Trumpa.
Może nie przestraszył się, bo on bardzo długo się trzymał, ale generalnie już dane tak pokazywały, że prawdopodobnie będzie obniżka stóp procentowych. Obniżka stóp procentowych powoduje to, że bardziej dostępny jest kredyt, bardziej dostępny kredyt powoduje to, że jest napływ inwestycji, mądrych bądź niemądrych.
No, ale działa wszystko.
Ale tak. nagle jest, więc w tym miesiącu naprawdę dużo się może wydarzyć, na pewno się dużo wydarzy, więc no czekamy.
No i ja tak właśnie chciałem do tych stóp nawiązać, no procentowych, więc jeżeli to by się też wydarzyło w Polsce, a słyszeliśmy komentarze, że jest to oczekiwane, to by mogło właśnie w tym końcówce trzeciego kwartału, czwartego kwartału poprawić napływ inwestycji naszego kraju.
No właśnie, bo z tymi inwestycjami to jest dla mnie też całkiem niezła zagadka, bo w pierwszym kwartale one wzrosły o ponad 6%, a drugi kwartał mamy spadek o 1%, więc co tutaj się wydarzyło, że to tak mocno tąpnęło. No ale tutaj panowie już powiedzieli, że niestabilna polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych, ich prezydenta pewnie też nad tym się odcisnęła. A jak to wszystko, co się dzieje, może się odbić na rynku pracy, ten właśnie spadek inwestycji? No i też nie mówiliśmy jeszcze o tym, że nastroje padły przedsiębiorców. Znaczy padły. One nadal są pod kreską, poniżej 50 punktów. Nieco wzrosły z 40 kilku, tam 46 do 47 bodaj, ale nadal jesteśmy pod kreską. To jak to wszystko rzutuje na przyszłość?
No jeżeli spojrzymy przez pryzmat zatrudnienia w Polsce, to wydaje się, że w skali całej Europy jesteśmy bardzo silną gospodarką. Oczywiście, jak pani tu redaktor wspomniała o tym wskaźniku zakupowym PMI, no to wiemy, że no, głównym naszym partnerem handlowym handlowym są Niemcy. Więc tutaj opieramy się bardzo mocno też na tej gospodarce, tak? Zlecenia przychodzą przecież z tamtej strony. No to jest bardzo silny udział, tak? No bo jeżeli Niemcy generują 10% polskiego PKB, tak? Gdzie mamy współczynnik u nich 44, przykładowo 5, u nas 46, 7, no to dalej jesteśmy poniżej. Fachowo się mówi, że jest to prawie, że stagnacja, tak? Lub inne określenia. No tutaj właśnie dlatego liczymy na to, że wzrost inwestycji spowoduje też to, że nastroje w przedsiębiorstwach będą takie, że będziemy myśleć o rozwijaniu się, a nie o utrzymywaniu stanu, bo może coś się wydarzy złego, o czym tu wspominaliśmy przed chwilą. Także te wskaźniki są bardzo ważne dla Europy. Patrząc przez pryzmat europejski, Polska wygląda bardzo dobrze, tak? Natomiast jest to dalej wyhamowane. Oczywiście jesteśmy 2 lata po COVID-zie, widzimy, że się pomalutku odbijamy, że zaczynamy znowu się rozwijać, że umacniamy rynek pracowników. Pracodawcy też stają się tutaj solidniejsi w tej materii. Natomiast cała rzecz jest, pytanie jest, czy chcemy się rozwijać. Jeżeli chcemy się rozwijać, to musimy stwarzać ku temu warunki.
Ja tutaj postawiam taką pewną tezę i troszeczkę inaczej na to spojrzał, że pytanie jest, czy pozwolą nam się rozwijać. Bo, szanowni państwo, to naprawdę idzie, jeżeli chodzi o rynek pracy, to gdyby było tak zwane ceteris paribus, czyli nic więcej by się już teraz nie zmieniało, tylko tak było jak jest, a my byśmy się rozwijali, czyli z zewnątrz nie byłoby żadnych innych wojen, żadnych innych negatywnych rzeczy, to myślę, że pracowników by nam bardzo szybko zabrakło. I tutaj za chwilkę pokolenie przychodzi na emerytury, jest coraz mniejszy przyrost naturalny, najmniejszy już teraz w Unii Europejskiej, więc no, będziemy mieli bardzo duży problem. Ale ponieważ nie jest to ceteris paribus i to się wszystko tak pięknie dookoła zmienia, no to szanowni państwo, zobaczmy ostatni tydzień. Wczoraj prezydent mówi o reparacjach od Niemiec, tak? Okej. Z punktu widzenia politycznego być może ma rację, ale teraz co mogą zrobić Niemcy, z którymi mamy tak naprawdę właśnie największej mamy wymianę handlową? Za chwilę mogą się, prawda, dać po nosie, co spowoduje spadek.
Będą mieli innego partnera
dokładnie,
handlowego.
Spadek naszego eksportu, co spowoduje, że nie będziemy mieli tyle możliwości sprzedaży, chyba że to przewidzimy wcześniej. Za chwilkę być może skończy się wojna na Ukrainie, co spowoduje to, że dużo pracowników stąd wróci na Ukrainę i zacznie być luka. A może nie, a może będzie poszerzenie gdzieś konfliktu i nagle będą na świecie i będą kolejne osoby, gdzieś Iran, Irak, do nas przychodzić i nagle się okaże, że one po prostu wykonują to, co my nie chcemy wykonywać, tak jak Polacy kiedyś, którzy jeździli tam powiedzmy do Niemiec i się okaże, że nagle ten rynek tych prostych prac jest zagospodarowany i nie wszyscy mogą mieć pracę, więc to naprawdę jest bardzo dużo zmiennych, które mogą być. No jeszcze oczywiście Stany oraz Chiny, które mogą bardzo namieszać.
Proszę bardzo.
To jest ta właśnie ustawa, która została zawetowana, tak? I ona w tym momencie może zablokować troszkę pracowników.
No 800 tysięcy.
Właśnie.
To nie takie troszkę.
Tak powiedziałem troszkę, no ale wiemy, że to jest skala bardzo duża tych pracowników i teraz pytanie, staniemy, wyjdziemy, nie będziemy, kto to zagospodaruje, tak? Także te decyzje wszystkie, które są napędzane dość mocno politycznie, emocjonalnie, mają bardzo złe przełożenie na ekonomię, na gospodarkę i tutaj nie możemy dawać pretekstów in minus, tylko powinniśmy rozmawiać in plus, tak? Jeżeli czegoś oczekujemy za coś, bo danej stronie tutaj czy tu prezydentowi, czy środowisku prezydenta wydaje się, że tak powinno być, że ktoś powinien nam zapłacić ileś bilionów złotych odszkodowań. Ja uważam, że może lepiej by było to uzyskać w zamówieniach, żebyśmy napędzili tym gospodarkę, tak? Bo otrzymanie gotówki, myślę, że to nie jest taki aż do końca, nie będzie rozwiązaniem nigdy zaakceptowanym przez tamtą stronę.
Tak? My jako przedsiębiorcy, szanowni państwo, nie oceniamy, czy to dobre, czy złe, my po prostu patrzymy pragmatycznie.
Tak.
To jeszcze konsumpcja. Ona ruszyła z kopyta 4,4%. Co się stało, że ta konsumpcja ruszyła? Bo do tej pory to było z nią niemrawo. Tak właśnie miałam wrażenie, że z jednej strony z powodu tego, że trwa cały czas wojna, nie wiadomo co będzie dalej, że no, Polacy zaczynają jednak liczyć każdy grosz, odkładać te pieniądze, starać się nie wydawać ich na hura, a tutaj nagle tak w górę.
Tak, no tutaj nie dość, że były te wzrosty, to jednak troszeczkę to tak jest brutalnie, ale po tylu tych latach wojny przyzwyczailiśmy się, że za chwilę są ten zapad, manewry, no tak, jak co roku, tam będą straszyć, ale raczej tutaj nic nam się nie stanie, a chcemy jeszcze żyć. Myślę, że tutaj wojny w najbliższym czasie nie będzie, no więc myślę, że można z tych pieniędzy, które tak odkładaliśmy, jednak troszeczkę skorzystać. I to było widać. Oprócz tego, no cały czas ten okres tutaj, to jest okres i wakacyjny, i szkolny, i pewnych rzeczy, gdzie jest naprawdę bardzo dużo wydatków. Ten miesiąc, to szczególnie ten, gdzie też są zapisy na różne rzeczy, no tutaj będzie naprawdę duży przepływ, znaczy jest już i będzie duży przepływ tej gotówki.
No ja tutaj dodam właśnie w ten sposób od siebie, że ci, co mieli zrobić zakupy pod tytułem plecaki, mynaszki, saperki, to je zrobili. I tak jak kolega wspomniał, żyjemy już normalnie, tak? Zaczęliśmy, nie myślimy, że muszę posiadać coś na koncie, bo w razie W będzie mi to potrzebne. Nie, no już żyjemy, kupujemy, zaczęliśmy brać kredyty ponownie. Wróciliśmy na ten taki tor, no to jest takie trochę smutne. Przyzwyczailiśmy się do wojny, która jest obok, tak? To jest takie trochę ciężko to zrozumieć, ale tak to jest i tak to się odbywa. Także tu, no tak już ta konsumpcja na wzrosła może dlatego.
Krzysztof Szóstka, Przemysław Kitowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Przemysław Kitowski, przedsiębiorca, wykładowca WSB Merito Gdańsk, Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland. No i porozmawiajmy teraz dalej. Ekonomia ważna dla przedsiębiorców. Nadchodzi bardzo korzystna zmiana podatkowa, z której mają skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i podatnicy niepewni przepisów. Informuje o tym Forsal.pl. A chodzi o interpretacje podatkowe. Ministerstwo Finansów i Gospodarki przygotowało nowelizację, która ma uprościć dostęp do interpretacji podatkowych. Rząd planuje centralizację i publikację wszystkich interpretacji podatkowych w jednej bazie Krajowej Administracji Skarbowej. Jest bardzo prawdopodobne, że stanie się to jeszcze w tym roku. Na ile to ułatwi rzeczywiście życie przedsiębiorcom? Bo ja pamiętam niedawno jeszcze, no gdzieś z dwa może lata temu zmieniono te przepisy i się okazało, które uprościły sprawę do tego stopnia, że jeśli przedsiębiorca uzyskał na przykład na Pomorzu interpretację podatkową, no to jeżeli prowadził biznes na południu kraju, no to już go ta interpretacja obowiązywała i tamten urząd z południa kraju musiał wziąć ją pod uwagę, ale jeszcze do tamtego czasu to była jedna wolna amerykanka, bo jeżeli ktoś uzyskał interpretację podatkową, to się okazywało, że ona właśnie na południu nie obowiązuje i trzeba tam osobną interpretację podatkową uzyskać, która być może była absolutnie sprzeczna z tą uzyskaną tutaj i był totalny bałagan. Na ile to, co teraz planuje właśnie Ministerstwo Finansów, rzeczywiście ułatwi życie przedsiębiorcom, no i podatnikom?
Tak, no to jeżeli mogę zacząć, to teraz to popularnie
Przemysław Kitowski.
Popularnie się mówi, że to jest tak zwany game changer. rzeczywiście, jakbyśmy byli tak sobie prosto zobaczyć, na czym to polegało, to jak wyobraźcie sobie państwo, macie dziecko albo byliście dziećmi, jest tata i mama i podchodzicie się spytać taty, tato, czy mogę na przykład pograć w komputer? Nie, nie możesz. No to idziesz do innej ordynacji podatkowej, do mamy i się pytasz na przykład, ta mamo, czy ja mogę pograć komputer? Tak możesz. No i wybrałeś sobie to, co ci bardziej pasowało prawdopodobnie, czyli tak, to co ci pasowało. Niestety tak w normalnym życiu nie było i tutaj to jest niesamowity przykład tego, no, przed wynajmem nieruchomości, gdzie sąd w nieruchomości w Gdańsku podlegały pod Bydgoszcz i mój znajomy, który wynajmował nieruchomości, dostał zupełnie inną interpretację niż dokładnie ta sama sytuacja w Warszawie, no i gdzie inny dostał zupełnie coś innego, tak? I raz można było mieć, trzeba mieć firmę, raz nie trzeba było mieć firmę. No to na szczęście się zmieniło, ale nadal teraz było bardzo duży taki mismasz, gdzie nie było wiadomo, do kogo się zwrócić po tę interpretację, bo tego było bardzo dużo tych organów wydających te oświadczenia. Teraz ma być to w jednym miejscu. Jeżeli to będzie rzeczywiście działać, bo jeszcze musimy wziąć pod uwagę, że to nie do końca musi działać, ale no liczę na to, że będzie działało, to jest niesamowita rzecz, która bardzo, bardzo ułatwia dalsze nasze kroki, bo nie chodzi o to, że będzie ktoś płacił mniejsze podatki czy większe podatki, tylko żeby wiedział, żeby zapłacić konkretnie to, na co się umawialiśmy. Jak się umawialiśmy, mamy taką poświadczenie i my będziemy do tego musieli się przygotować, to my możemy sobie przygotować pod to cały biznesplan i my możemy tutaj wtedy normalnie funkcjonować.
Krzysztof Szóstka.
Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, które skupi w jednym miejscu właśnie te wszystkie problemy, te wszystkie bolączki, tak? Bo w tym momencie jedna i druga strona będzie miała w bardzo szybkim czasie podgląd do danego oświadczenia czy danej decyzji. Więc to można powiedzieć, że to jest bardzo wymagane przez środowisko przedsiębiorców, jak i zwykłych ludzi. I tu, mając to na uwadze, właśnie ten czas jest bardzo ważny, istotny, bo niejednokrotnie przez ten wydłużający się proces, no, ponosimy też koszty. Są naliczane niekiedy na przykład odsetki, albo mamy zestawienie dwóch oświadczeń, które są różne od siebie, tak? I szukamy kolejnego trzeciego, które by spowodowało, tak? Czyli tu będziemy mogli bardzo szybko się przygotować, jedna, jak i druga strona, i tę sprawę załatwić szybko, więc to wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Oby system to udźwignął informatyczny, bo to też jest bardzo ważne, i żeby te dane też skumulować w jednym miejscu.
No miejmy nadzieję, że się uda to zrobić wcześniej, kiedy wchodził w życie portal pacjenta, no to też się wszyscy zastanawialiśmy, czy to się uda, jednak się udało, działa bardzo sprawnie, tak. Więc miejmy nadzieję, że ten system też będzie działał i rzeczywiście pozwoli być przedsiębiorcom uczciwymi, a nie będzie doprowadzał do takich sytuacji, że ci, którzy chcą uczciwie pracować, płacić podatki, proszą o te interpretacje, tak, na drugim końcu kraju dostają, no, w łeb za to, że korzystają z tej interpretacji. No tak nie może już być.
Ministerstwo Cyfryzacji obecnie to jest chyba jedno z ważniejszych ministerstw w naszym kraju, które no naprawdę ma co robić. Jest tego masa rzeczy do załatwienia.
Albo przez błędy padają jak Optimus.
No to teraz kolejny temat, ale troszkę taki związany z tym pierwszym, bo mówiliśmy o tym, jak nam się gospodarka rozwija i się zastanawialiśmy, czy my to czujemy, czy nie. W środku może nie czujemy, ale jak porównamy z innymi krajami, to idzie nam całkiem nieźle. No i się okazuje, że zauważają to Polacy mieszkający na emigracji i oni zaczynają wracać do kraju. Opuszczamy Niemcy, opuszczamy Wielką Brytanię. Według statystyk tylko w ubiegłym roku więcej osób wróciło na stałe z emigracji do naszego kraju niż wyjechało za granicę. Te dane dotyczą wielu krajów, powrotów i wyjazdów, ale najwięcej do Niemiec właśnie i Wielkiej Brytanii. Jak podaje Times, tylko też w ubiegłym roku do Niemiec przyjechało mniej Polaków niż je opuściło, co zauważyli sami Niemcy i zaczynają się tym stresować, bo kto będzie tam pracował. Dlaczego wracamy?
Tutaj możemy spojrzeć na to z dwóch aspektów. Pierwszy jest aspekt ekonomiczny, drugi psychologiczny. I aspekt ekonomiczny nie jest aż tak do końca na naszą korzyść, z uwagi na to, że kiedy spojrzymy na średnią zarobków w Niemczech, średnią zarobków w Wielkiej Brytanii, no to rzeczywiście, no, w Niemczech to tam, przeliczając na złotówki, to podchodzimy pod 12 tysięcy, w Wielkiej Brytanii nawet więcej. No oczywiście życie jest droższe, zarówno w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, szczególnie w tych miejscach, gdzie powiedzmy lepiej dostępnych, to wynajem jest bardzo, bardzo drogi, ale nadal można powiedzieć, że minimalnie wychodzą te kraje na plus. Co, dlaczego wychodzą, dlaczego zatem wracają do nas nasze rodziny? No dlatego, bo w Polsce jest po prostu bezpiecznie. Kiedy spojrzymy na Niemcy, kiedy spojrzymy na Wielką Brytanię, co tam się dzieje? Oczywiście ludzie chcą troszeczkę spokoju. Widzą, że w Polsce żyje się bezpieczniej, żyje się spokojniej. Nie ma takich problemów jak właśnie przytoczonych Niemczech czy Wielkiej Brytanii, gdzie można spokojnie pójść na basen, gdzie statystycznie co czwarty nie jest okradzony, na przykład na basenie, jak w Niemczech, gdzie można spokojnie puścić dziecko do szkoły, znaczy spokojnie, no z mniejszym narażeniem oczywiście, że coś się stanie, gdzie mamy jednak rodziny, gdzie dookoła mamy nasz język, gdzie mamy cały czas ten taki aspekt, że możemy się w każdym języku dogadać, a nie jak w niektórych miejscach, czy Niemcy, czy też chociaż w Stanach też to dobry przykład, w Miami, gdzie większość nie mówi po angielsku, tylko na przykład mówią po hiszpańsku. Dokładnie, więc to wszystko wpływa na to, że no, ci ludzie po prostu wracają, a już teraz w Polsce te zarobki, pomimo tego, że są niższe, ale koszty życia nie są aż takie wysokie. Ten różnica nie jest aż tak przemawia na korzyść, że warto tam po prostu żyć, zbierać pieniądze, bo dużo więcej nie odłożymy po prostu. Dlatego ci ludzie zaczynają wracać i my się bardzo, bardzo cieszymy. Mm.
Tak, ja tutaj dodam do kolegi to, że właśnie jesteśmy w okresie takim wakacyjnym, wyjeżdżamy z Polski, bo jak jesteśmy na miejscu, to się przyzwyczajamy do tego, co mamy wokół siebie, nie zauważamy tych różnic, więc jak wyjeżdżamy, czy to na zachód Europy, czy na południe Europy, czy na północ Europy, widzimy tą różnicę i to jest zauważalne, że w naszym kraju żyje nam się komfortowo.
Jest czysto,
każdy z nas, kto podróżuje turystycznie, myślę, że zauważa, że w naszym kraju jest czysto, nie fruwają papierki i tak dalej, naprawdę, i to potem rzutuje na ten całokształt. W przeszłości, jak wyjeżdżaliśmy za granicę, ja też kiedyś miałem taki epizod w swoim życiu, pensja była 1:5, 1:6, tak? W tym momencie one się właśnie, tak jak tutaj rozmawiamy, one się zrównały do takiego przełożenia 1:2. Więc patrząc na to z pryzmatu 10-20 lat, w Polsce żyje nam się dobrze już. W ogóle ludzie z zachodniej Europy bardzo mocno zauważają, że w naszym kraju jest czysto, bezpiecznie, stabilnie. Gospodarczo się rozwijamy. Naprawdę jest bardzo dużo przykładów, gdzie mamy bardzo taki mamy całokształt naszego kraju, jest takim przykładem. I jak jeszcze podłączymy pod to właśnie to bezpieczeństwo, No to dlatego zauważamy, że teraz mamy ten deficyt w wyjazdach, tak? Czyli jest więcej ludzi planuje wrócić niż wyjechać. Także to dobrze dla nas, dla przedsiębiorców, dla naszego kraju, ponieważ będziemy mieć z kogo skorzystać. A jeszcze jak wrócą fachowcy wykształceni za granicą lub też którzy wyjechali, a stwierdzą, że mogą w Polsce robić to samo na podobnych wynagrodzeniach, no to myślę, że to tylko wszystko idzie ku dobremu.
No właśnie chciałam podpytać o te skutki, o te efekty, pozytywne efekty tych powrotów, bo to też wrócą ludzie, którzy dorobili się tam czegoś z oszczędnościami, więc tutaj też będą robili bardzo konkretne zakupy.
Znaczy, no chciałbym, że tak było, ale niestety dużo osób tam pojechało i się niczego nie dorobiła, ale rzeczywiście, jeżeli wrócą i będą tutaj mieli odpowiedni portfel, z jednej strony to będzie dobre, bo no tutaj wydawać, z drugiej strony musimy liczyć się z inflacją, przynajmniej chwilowym wzrostem i czy też wzrostem cen dóbr, które będą kupować. Aczkolwiek ja myślę, że tutaj najważniejsze jest to, że to będą doświadczone osoby z pewnymi też kontaktami, jeżeli robią biznesy międzynarodowe, ale też z troszeczkę inną kulturą pracy i poznaniem. I to jest bardzo ważne, żeby środowisko poznawało też pewne inne sposoby, jak się pewne rzeczy pracuje, jak się pewne możliwości spojrzenia z innych kultur, gdzie ktoś przepracował kilkanaście lat, bo to naprawdę może pomóc na to, naszej gospodarce i naszym produktom, żeby po prostu były lepsze.
Ja tylko podam jeszcze przykład słuchaczom, bo tutaj panowie wspominaliście o tych różnicach płacowych, jakie były kiedyś, jak wyjeżdżaliśmy tam gremialnie i teraz. I takie wyliczenia zrobił Forsal.pl. W 2004 roku średnie wynagrodzenie roczne w Niemczech wynosiło około 30 tysięcy euro. To było porównanie Berlina do Warszawy. W porównaniu do 6 tysięcy euro właśnie w Warszawie roczne, a obecnie w Niemczech to jest 48 tysięcy euro rocznie, a w Polsce 25 tysięcy euro rocznie. Skoczyliśmy z tych 6 na 25, a Niemcy tylko z 30 do 48. My zrobiliśmy znacznie większy skok. No i na koniec zmieniamy temat. Od nowego roku wejdzie w życie tak zwana ustawa schronowa. No i ona oznacza, że nowe budynki mieszkalne, wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, jak szkoły, szpitale, biurowce, wszystko to, co będzie budowane, będzie musiało posiadać kondygnacje podziemne albo garaże, które można przystosować do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia. Generalnie mają być takie trzy rodzaje schronień, czyli w budynku może się znaleźć prawdziwy schron, albo ukrycie, która to miejsce zapewniające podstawowy poziom ochrony, no i miejsce doraźnego schronienia, to jest ta trzecia część. No i teraz jakie mamy wyzwania w związku z tym związane i czy jak to wpłynie na ceny nieruchomości w naszym kraju?
Ja myślę, że tutaj... Ja teraz zacznę, że według mojej opinii należy by się znowu skupić na tym, trzeba wrócić do techników budowlanych, do szkół i wprowadzić pewne zagadnienia, jak budować na nowo. Myślę, że tutaj naprawdę pole do dyskusji będą miały osoby związane z budownictwem mieszkaniowym, jakim i innym też.
Ja myślę, że chyba z Izraela musielibyśmy ściągać specjalistów.
Tak, no jest tu duże pole do zagospodarowania, jeśli chodzi o wiedzę, więc... My jako osoby, powiedzmy, kupujące potem mieszkania, myślę, że możemy to finalnie odczuć w zakupie, no bo jeżeli ktoś narzuci na kogoś pewne rozwiązania technologiczne, mówiąc to o tych schronach, przystosowaniu tego, no to potrzebna jest ku temu infrastruktura i odpowiedni plan. Także moim zdaniem jest to potrzebne. Pytanie, jakie będą rozwiązania potem, kto będzie to nadzorował, kto będzie robił odbiory techniczne i tak dalej, i tak dalej.
Tak, nie minęło 100 lat, 1 września był wczoraj, 17 niedługo, więc historia nauczyła nas, że trzeba być przygotowanym. Widać po pandemii, a potem po wojnie na Ukrainie, że Polacy lubią być przygotowani, coraz więcej ogląda różne odcinki prepresowe, się przygotowują na coś, to miejmy nadzieję, się nigdy nie będzie musiało wydarzyć. I tutaj to jest taki element, który był pomijany, bo rzeczywiście z punktu widzenia kosztów to wzrosną. No bo jeżeli musimy wybudować schron, to oprócz tego, że nie mamy specjalistów, ale specjaliści za pieniądze to przyjdą, czy to z Izraela, czy to ze Szwajcarii, gdzie tych schronów jest naprawdę sporo i tam nie ma problemu ze specjalistami. Zresztą też możemy ich potem po czasie wyszkolić. Aczkolwiek no to jest coś, miejmy nadzieję, że nigdy nam nie będzie potrzebne. Ale patrząc na nasze położenie, patrząc na historię, prawdopodobnie przyda się. Przyda się, żebyśmy my mogli być spokojniejsi, po prostu. Więc na pewno ceny wzrosną, no bo to jest logiczne, bo to będzie kolejne pręty, kolejne betony, kolejne zmiany konstrukcji, które trzeba będzie postawić, kolejne drzwi, które trzeba będzie zainstalować, odpowietrzenia i tak dalej. Ale szanowni państwo, no trzeba być przygotowanym, bo to nie tylko wojna za naszą granicą, która się toczy, może być powodem do użycia schronu. Ten schron może być użyty w różnych przypadkach. Teraz mieliśmy w tym tygodniu chyba trąby powietrzne, więc tutaj klimat też się zmienia. Trzeba brać to pod uwagę. My mieszkamy w pięknym miejscu, gdzie są rzadko trzęsienia ziemi, w ogóle bardzo słabo odczuwalne, gdzie tych trąb powietrznych za dużo nie było kiedyś, teraz zaczynają się pojawiać, więc może warto o tym pomyśleć. Tak po prostu dla bezpieczeństwa.
No i tak się zastanawiam. Myślą państwo, że deweloperzy zdążą się przygotować, bo oni za dużo czasu tutaj na te zmiany nie mają. Chociaż teraz się głośno o tym mówi. O ustawie było wiadomo wcześniej i no był ten czas na przygotowanie, ale jak to bywa z praktyką, to bywa u nas różnie.
No znowu potrzebny jest okres przejściowy, tak? Znowu nadanie temu ram czasowych. No bo niemożliwe jest to, żeby od kolejnego roku kolejne nieruchomości były już budowane z tą technologią. Myślę, że tutaj no my potrzebujemy według mojego przekonania minimum 5 lat okresu przejściowego, żeby to dostosować. A tak jak tu było wspomniane przez kolegę, tak, to nie tylko wojna, schron jest potrzebny na czas wojny. No właśnie te wszystkie kataklizmy wywoływane mogą spowodować to, że będziemy potrzebować się schronić gdzieś w piwnicach naszych czy w jakichś innych miejscach. Ale to no, okres przejściowy, to moim zdaniem nie ma innego wyjścia.
Poza tym jest taka piękna książka Art of War, gdzie generał chiński mówi o tym, taki wniosek jest tego, jeżeli nie chcesz wojny, to szykuj się na wojnę. Bo jeśli masz te schrony, jeżeli jesteś tak jak Polska, teraz dużo inwestuje w różny sprzęt, to nie dlatego, że my chcemy wojny. Nikt nie chce wojny. To są skrajnie głupi ludzie, którzy mówią, że chcą wojny. My nie chcemy wojny. My nie chcemy mieć problemów, dlatego właśnie pokazując, że mamy pewne infrastruktury, pokazujemy, że jesteśmy przygotowani. Jak jesteśmy przygotowani, to też się takich krajów nie atakuje. No bo zobaczmy Szwajcarię, która jest poza Unią, która jest w górach, gdzie mają schrony, gdzie mają niesamowicie przygotowaną infrastrukturę, no przecież tego nikt nie będzie chciał zaatakować, bo jest zbyt mały, że tak powiem, zisk reward ratio, czyli zbyt mały zysk w stosunku do tego, ile będą musiał poświęcić swojego kapitału. I tak niestety wojny są, bo to wojny nie są z przyczyn takich, że ciebie nie lubię, tylko po prostu są robione z przyczyn ekonomicznych.
No właśnie, też fachowców możemy ze Szwecji ściągać tam. Zresztą w Szwecji jest sporo schronów przeciwatomowych. A ja się tak zastanawiam też, jak to wpłynie na rynek nieruchomości w kraju, nie tylko pod kątem cen, ale znaczy, no może też, na ile mieszkania bez tych dodatków stracą na wartości, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 100% tkanki mieszkaniowej dzisiaj takich udogodnień nie ma. No może poza nowymi kamienicami, które mają podziemne garaże, które w jakiś sposób mogą pełnić funkcję takiego schronu, ale też tylko doraźnie, bo na przykład nie ma tam toalet, a w schronie takim powinny być.
Wie panie rektor, ja powiem tak, że jeżeli będziemy wywoływać, znowu porównywać, słuchaj, tu jest bezpieczniej, drożej, tu jest mniej bezpiecznie, taniej, no to zaczniemy znowu dzielić to. Natomiast ja się zastanawiam tak perspektywy przedsiębiorców, co się stanie z firmami, bo trzeba sobie poradzić z taką technologią. Mm-hmm. Czy ten rynek firm się nie skurczy za bardzo, tak? Czy nie wyhamuje przez to budownictwo mieszkaniowe innego rodzaju?
No i czy Polaków będzie stać, bo już teraz nas stać, nie tak? stać
no
na
bo jeżeli
na
ktoś
mieszkania.
Powie, że mieszkanie wzrośnie 3%, no to okej, no to jesteśmy zabezpieczeni, ale jeżeli ktoś powie, że wzrośnie 20%, no
bo to luksus będzie
to
wtedy.
To będzie luksus, tak?
Tak, bo zanim wyszkolimy swoich ludzi, będziemy podnajmować właśnie te firmy i to będzie wzrastał koszt, a tych firm też jest ograniczona ilość. Aczkolwiek pani redaktor, odpowiadając na panie pytanie, dopóki pierwszy Bayraktar nie spadnie w Warszawie, czy gdzieś idzie na dzielnicę mieszkalną, to myślę, że to nie będzie miało znaczenia.
I tu stawiamy kropkę. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Przemysław Kitowski, przedsiębiorca, wykładowca WSB Merito Gdańsk, Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland, Basia Kopaczewska audycję realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę.
Wszystkiego dobrego.
Ludzie i pieniądze.